Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Bardzo serdecznie wszystkich witamy. Przypominamy, że pisze się do nas na adres babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm i tak też, proszę państwa, zrobił w zasadzie jeden z naszych słuchaczy, który zauważył, cytuję, że jedną ze swoich niedawnych audycji z cyklu Babel, Rzeczpospolita Multikulti, poświęcili panowie postaci Iry Aldridge'a, w związku z czym pozwalam sobie poinformować, że w Teatrze Syrena w Warszawie gramy musical Czarny Szekspir, zainspirowany biografią aktora. Więc bardzo dziękujemy za tę informację.
Bardzo serdecznie wszystkich was i państwa zapraszamy.
Także okazuje się, że też o aktualnie kulturalne wydarzenia możemy nasz podcast też rozszerzyć. To nie jest tylko tak, że mówimy o datach, czy ty mówisz głównie o postaciach, datach, ideach, przypadkach i tak dalej. A właśnie, dziś o czym już mówiłeś swego czasu.
Troszkę, ale pozostajemy w temacie krymskim, bo opowiadaliśmy wam o Krymskiej Republice Ludowej, stworzonej przez Tatarów Krymskich, potem o komunistycznej dyktaturze z Taurydy, w której ważną rolę odgrywali nasi rodacy, no przykro mi.
A dzisiaj nasi rodacy komuniści.
Komuniści Polacy, no. A dzisiaj opowiemy wam o krymskim rządzie krajowym. To będzie kolejna organizacja o charakterze quasi-państwowym, istniejąca na Krymie, w którym za to kluczową rolę odgrywali Lipkowie, Tatarzy litewscy, związani z Wielkim Księstwem Litewskim, ale pamiętajmy, że też nasze Kruszyniany, Bochoniki, no i w ogóle z Rzeczpospolitą. Premierem tego rządu będzie Maciej Sulejman Sulkiewicz, pochodzący z dawnego WKL-u. O nim opowiemy dzisiaj dużo i na jego przykładzie pokażemy wam, tak bym powiedział, etniczną wieżę Babel Rosji carskiej i postcarskiej. I tu będzie bardzo dużo różnych etnosów i historii niesamowitych.
Więc pochodzący z WKL-u, czyli z Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Tak, tak.
Bywa, że niektórzy są bardzo dobrze zorientowani w różnych częściach
historii. Nie chodzi o żadną tablicę rejestracyjną w tym momencie. Chodzi nam o człowieka, który, jak zobaczycie, urodził się koło Lidy na Białorusi.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy od samego tego rządu krajowego. Powstał po tym, jak pamiętacie, opowiadaliśmy w poprzednim podcaście. I masz rację, jeszcze tak dodając, tak, Paweł, masz rację, bo rzeczywiście Tatarzy litewscy pojawiali się w naszych podcastach poprzednich. Pamiętacie, dawno, dawno, przed wiekami, był taki podcast, który się nazywał Lechistan. I też go możecie słuchać i te wszystkie materiały są gdzieś w darknecie dostępne i tam możecie posłuchać, ale nie bójcie się, to nie jest recycling. To nie jest tak, że pocięliśmy stare podcasty i nagle się okazało, że mamy nowe.
A to było takie wspaniałe, że z Lechistanu się zrobił Babel, w sensie Lechistan był bardzo taki nasz, a Babel już w zasadzie to czasami rzucasz tą linkę narracyjną na drugi koniec świata, że tak obejmujemy,
ale
globalizujemy.
Moment, z Lechistanem też nam się zdarzało podróżować, naprawdę, bo byliśmy też w odległych krajach, gdzie też spotykaliśmy muzułmanów. Okej, ale dobra, jesteśmy na razie w miarę blisko, bo na Krymie, więc ten rząd krajowy powstał po tym, jak pamiętacie, mówiliśmy o tym w poprzednim podcaście, komuniści, bolszewicy zostają pokonani w wyniku wspólnej operacji wojskowej Niemców, Ukraińców i krymskich Tatarów oraz innych mieszkańców Krymu, którzy się też zbuntowali, w tym Polaków, żeby nie było, że Polak to tylko komunista. To mówimy żartobliwie.
I który to jest rok?
To jest rok 1918. Właśnie, słuchajcie, co jest niesamowite, dziś jest 7 czerwca, natomiast właśnie w tych dniach 5 czerwca 1918 roku dogadali się i powstanie rząd pierwszy, właśnie krajowy, na którego czele stanie Maciej Sulkiewicz. On zostanie zatwierdzony pod koniec czerwca 18 roku. I teraz tak, co można o tym rządzie powiedzieć? Był on na pewno w pewnym stopniu kontynuacją tej Republiki Ludowej Krymskiej, stworzonej przez Tatarów Krymskich, ale przypominał też bardzo istniejący wówczas w Ukrainie Hetmanat Skoropadzkiego, bo starał się włączyć różne narodowości i kontynuował, ja teraz nie żartuję, ale w jakimś stopniu też tradycję Rosji carskiej. Zamierzał płynnie, nie jakoś rewolucyjnie zmienić sytuację na Krymie. Na przykład przyjęli herb prowincji Tauryda, tej rosyjskiej, i też był na fladze. I teraz czytam wam, jak to wyglądało. Na złotym polu czarny bizantyjski orzeł. Ukoronowany dwiema złotymi koronami, orzeł ze złotymi dziobami, pazurami, szkarłatnymi językami, bo dwie głowy, przypominam, na piersi w kolorze lazurowym, ze złotymi krawędziami znajduje się tarcza i w tej tarczy złoty ośmioramienny krzyż, bo chrzest Rusi nastąpił, tak? Czyli macie Bizancjum, chrzest Rusi 988, mówimy o kraju, którego premier jest muzułmaninem i w rządzie też są muzułmanie.
Postmoderna, tarcza zwieńczona,
zwieńczona jest koroną carską i otoczona, bo Bizancjum, Rzym, i otoczona liśćmi złotego dębu połączonymi wstęgą świętego Andrzeja, bo była oczywiście taka wersja, że chrześcijaństwo to się w ogóle pojawia bardzo dawno na brzegach północnych Morza Czarnego, dzisiejszej Ukrainy, wraz ze świętym Andrzejem. Wszystko to połączone, do tego urzędowe języki tatarski, rosyjski i niemiecki. Bo niemiecki też był dobry, bo oprócz tego, że 5% Niemców, 5% Żydów, znaczna część Żydów też była w stanie sporo zrobić. Prawie wszystko, bo jednak jidysz. Nie wszyscy.
No ale to poparcie Niemców też tu było ważne.
Tak, no i plus oczywiście, bardzo dobrze, drogi Pawle. No jest protektor z Berlina. I dochodzi do powstania rządu, który właśnie jest mieszany etnicznie, jak spojrzymy na ministrów, no ale kluczową rolę odgrywają Tatarzy litewscy, w tym sam premier Sulkiewicz. To można porównać do zjawiska, jak po II wojnie światowej bardzo ważną rolę w budowie Izraela odegrali Żydzi z ziem byłej Rzeczpospolitej, Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi. No i tak, żeby było jasne, to nie jest przypadek. Związki były niezwykle silne przez wieki Wielkiego Księstwa Litewskiego z Krymem. I żeby to wam uświadomić, Hanat utworzył krymski Hadżgirej. Urodził się w Trokach, zamek słynny koło Wilna, wychował się w Lidzie. I razem z różnymi innymi, byśmy powiedzieli, politycznymi uchodźcami, którzy znaleźli safe haven, muzułmanie, przykro mi, otrzymali azyl polityczny na terenie WKL-u, Wielkiego Księstwa Litewskiego, trafili potem na Krym i zbudowali Hanat Krymski. I co za zbieg okoliczności, Maciej Sulkiewicz rodzi się koło Lidy, tam gdzie wychowywał się Hadżgirej. I co można powiedzieć o jego karierze? No, pokażemy wam na jego przykładzie to zjawisko, że Tatarzy litewscy, nieliczna grupa, ale świetnie wykształcona, to jest elita, szlachta przeważnie, więc jest strasznie nadreprezentowana, jeśli chodzi o elity intelektualne, urzędnicze, szczególnie wojskowe. Tradycja, tak jak służyli w wojsku polskim, litewskim, to tak samo w rosyjskim, żeby było jasne, tak samo robią Polacy kariery w wojsku rosyjskim, pozostając Polakami. Więc skończył studia wojskowe Sulkiewicz i związał się z Ukrainą, bo służył tak w Odeskim Okręgu Wojskowym przez 6 lat, następnie wysłali go, i to jest, słuchajcie, specyfika imperium. Co robił Maciej Sulejman Sulkiewicz? No tłumił powstanie bokserów w Chinach, razem z innymi potęgami kolonialnymi, za co zresztą dostał brązowy medal za kampanię, tak, chińską. Po powrocie został mianowany szefem sztabu twierdzy Oczaków i tutaj kluczowa twierdza nad Morzem Czarnym, historyczne bitwy, w tym oczywiście szturm Aleksandra Suworowa, symbol rosyjskiego imperium i ekspansji Rosji na Morze Czarne. Nasz, w sensie wspólny litewsko-polski Tatar. Tak 2 lata był, no potem, żeby było jasne, był też związany z ziemiami polskimi, bo na przykład dowodził jednostkami w ramach lublińskiego pułku piechoty. W 1904 rusza znowu na Daleki Wschód, bo jest wojna kolejna, tym razem rosyjsko-japońska, gdzie dostaje znowu odznaczenia, awanse i tak dalej, i gdzie poznaje oficerów licznych, z którymi się zaprzyjaźnił, i to będzie miało wielki wpływ na jego resztę życia, azerskich, bo to jest też ta grupa, pamiętacie, opowiadaliśmy w Lechistanie, to sobie możecie odgrzać te podcasty, bo one są nieśmiertelne. Nie zawaham się tego powiedzieć, bo one się, to nie jest bieżączka, one się nie mają daty ważności i generalnie to jest tak, no mówimy znowu, szlachta służąca w wojsku od początku XIX wieku rosyjskim, carskim, tradycje to takiego wojownika, które wynika z tego, że mamy albo górali, albo właśnie kawalerzystów i takie właśnie hanaty trochę stepowe, tak, więc to powoduje, że jest ich też dużo, jak zobaczycie, będzie to miało wpływ na karierę Sulkiewicza. Przez 5 lat po wojnie Sulkiewicz dowodzi 50. Pułkiem Piechoty w Modlinie. Więc żebyście wiedzieli, że Modlin to nie tylko lotnisko w kontekście debat o CPK czy Trójporcie, tylko mamy też twierdzę w Modlinie i znowu awanse, prawda, i następnie to takie były, taka była po prostu los żołnierza. Następnie 5 lat w Modlinie, 2 lata w Irkucku. Nad jeziorem Bajkał. Czyli można powiedzieć, panie generale, jak wyglądała pana kariera? Tik, tak, tik, tak. Przeszedł daleki wschód, daleki zachód z perspektywy Rosji carskiej. Daleki wschód, daleki zachód. Następnie przed wojną jeszcze 2 lata w Odessie. I żeby było jasne, to nie tylko wojsko, to też polityka historyczna, bo wojsko też się tym zajmuje i to nie ma wątpliwości, rosyjska polityka imperialna historyczna. Na przykład w 1903 w Sewastopolu jest zaangażowany Sulkiewicz w przygotowania obchodów 50. rocznicy wojny krymskiej. Przypominam, że to z poprzednich audycji, wiecie, podcastów, to jest ta specyfika, że mówiliśmy o tym, że ta wojna to na przykład oznaczała presję na Tatarów krymskich, Rosji carskiej, bo uznali, że to 5. kolumna i tak dalej, a nasz generał Sulkiewicz jest zaangażowany w przygotowanie obchodów. Następnie jest członkiem komisji, która zajmowała się ufundowaniem i odsłonięciem pomnika Suworowa w Oczakowie. Suworow to ten wybitny dowódca, który jednocześnie, jakbyśmy spojrzeli na przodków, to ziemię Białorusi, tak, można powiedzieć, kiedyś byli też WKL, przodkowie, tak? Natomiast no, oprócz tego rzeź Pragi, no, on by odpowiedział, że wcześniej tak słabo pamiętacie, że rzeź Pragi była odwetem za to, ale na znacznie większą skalę. W tej rzezi Pragi zginęło od groma, pamiętacie podcasty, Tatarów. A to powstał nagle największy cmentarz muzułmański na ziemiach Rzeczpospolitej, ale no, że tak powiem, nie z tego powodu, że ludzi intencjonalnie chowano, tylko z względu właśnie na klęskę, ale też nad Morzem Czarnym rzeź w Izmaile ludności cywilnej. Generał Suworow, generał Sulkiewicz jest w komitecie honorowym budowy pomnika. Tak samo w Sewastopolu dołącza do kolejnego komitetu. Pamiętacie, opowiadaliśmy całkiem niedawno, Edward Tottelben, Niemiec bałtycki, znowu widzicie, wieża Babel. Oficer bardzo zasłużony dla obrony właśnie Sewastopola i tak dalej. I między innymi to, co macie w Modlinie twierdzę, tak jak wygląda, to w bardzo dużym stopniu i też to jest jego zasługa, rozbudowa tej twierdzy. No dobrze. No więc można by powiedzieć przedstawiciel establishmentu, ale on nigdy nie zapomniał, Sulkiewicz, kim jest. Na przykład w 1922 roku na własny koszt wydał ponownie książkę Badania nad pochodzeniem i stanem Tatarów litewskich, którą napisał Antoni Muchliński i napisał do niej Sulkiewicz przedmowę. To jest bardzo ciekawy przypadek, bo Muchliński też pochodził z właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego, z Nowogródszczyzny. Badał języki i kulturę turecką, arabską, ale także Tatarów. Między innymi był wykładowcą w Kazaniu, potem Petersburg. To jest ważne, naprawdę orientalista rosyjski pochodzenia polskiego. Podróżował do Egiptu, gdzie spędzał nawet 2 lata. Jest pochowany na Powązkach. Tam go możecie odwiedzić, jego grób. Więc Sulkiewicz stwierdza, że no trzeba wśród ludzi wykształconych w Imperium Rosyjskim poszerzyć wiedzę na temat jego rodaków. No więc to jest specyfika Rosji. Bo przy całym tym opowieści o więzieniu narodu, która jest prawdziwa, jest też druga twarz Rosji. Niestety, czy nam się podoba to, czy nie, ale jakbyście spojrzeli, podczas I wojny światowej jest naprawdę dużo oficerów wyższych, pułkowników i generałów, właśnie, którzy są z narodów muzułmańskich. Azerowie są bardzo mocno reprezentowani. Różnice są duże pomiędzy nimi, bo na przykład Tatarzy, ci kazańscy, nadwołżańscy, to raczej burżuazja, handel, mniej się interesują wojskiem, tak? Ale na przykład wśród Azerów bardzo są właśnie też nadreprezentowani Tatarzy, bardzo litewscy, tak? Gorzej Kaukaz całkiem nieźle północny, gorzej z Azją Centralną, bo później podbita plus tereny lenne, ale co więcej, w trakcie I wojny światowej wielu z nich, tak jak Sulkiewicz, awansuje. I to jest zjawisko na dużą skalę. Co to oznacza? Porównajcie sobie to z armią francuską, brytyjską. Nie ma tego. Nie ma tego. To jest po prostu ta różnica, która powoduje, jak dzisiaj mówimy, że ta Rosja, są niektórzy, co twierdzą, zaraz się rozpadnie po prostu jak domek z kart. To nie jest takie proste. Bo są dwie te twarze Rosji. Ludobójstwa i tak samo tej czasami wyjątkowej integracji, tak? Która była oczywiście oparta na hierarchii i na tym, że dynastia Romanowów no nie była, najdelikatniej mówiąc, dynastią muzułmańską, tak? I jak spojrzycie właśnie na karierę Sulkiewicza w trakcie wojny pierwszej, no to stanął na czele sztabu jednego z korpusów Kijowskiego Okręgu Wojskowego, znowu związki z Ukrainą, staramy się. Został dowódcą dywizji, która walczyła pod Gorlicami. To jest bitwa bardzo ważna, klęska Rosjan w starciu z Austro-Węgrami, wspartymi zdecydowanie przez Niemcy. To było ciekawe, bo tam często mogło być tak, że muzułmanin zabijał muzułmanina. Bo po drugiej stronie są Die Bosniaken kommen, znakomici żołnierze z Bośni i Hercegowiny w fezach dla Habsburgów. Tak? I następnie, tak, awansuje i walczy też na Białorusi, Litwie, no i kolejne awanse. No i przychodzi ten moment, kiedy jesień 17 roku, już jest po rewolucji, prawda, zaczyna się tworzenie pierwszego korpusu muzułmańskiego. Powstaje na froncie rumuńskim, czyli południowo-zachodnia Ukraina. Cytat z prasy teraz daje. Jest to początek nowego życia w historii islamu w Rosji. Dowódcą zostaje Maciej Sulkiewicz. Zaczyna wtedy używać przede wszystkim imienia Sulejman. Wcześniej był przede wszystkim Maciejem. I najbliższy współpracownik to generał Aleksander Miłkowski, o którym wam opowiemy w przyszłym podcaście, który jest inspektorem artylerii tego korpusu. Tak się dziwnie składa, Tatar Litewski. Jakbyście wzięli ich liczebność w całym imperium, a mówimy o pierwszym i największym takim korpusie w Rosji, to mamy ich wielką nadreprezentację, tak? Bo dowódca, jego najbliższy współpracownik, no jakbyśmy wzięli wszystkich muzułmanów, to jest naprawdę, ci Tatarzy to jest jak, są jakieś promile. Zaproponowano, tak, połączenie emblematów ewidentnie muzułmańskich, półksiężyc z gwiazdą, ale też turkijskich. Byśmy wiedzieli, turańskich, bo łuk ze strzałami, godło Złotej Ordy. Następnie oficery korpusu mieli nosić też taki, prawda, rodzaj takiego godła flagi, czyli napięty łuk ze strzałą na niebieskim polu. Ten błękit, to jest ten błękit, który jest w fladze Ukrainy, który jest we fladze Tatarów Krymskich, to jest niebo, pisane z dużej litery, bo Bóg nieba, Tengri, jest niezwykle ważny. Co ważniejsze, korpus miał się nazywać Chingischana imienia. Przypominam, twórca potężnego imperium nie był muzułmaninem, ale mamy ten wątek, my jesteśmy z wielkiego stepu. No więc, na początku kwietnia 18 roku przedstawiciele różnych muzułmańskich organizacji utworzyli lokalną szurę, radę na rzecz, prawda, wyzwolenia Krymu, bo to jest ten okres, kiedy Krym jest pod okupacją bolszewików, ta tauryda komunistyczna. No i stanął delegat pierwszego kurultaju, czyli mamy coś takiego, że tworzy się kontynuację z tą Krymską Republiką Ludową, tatarsko-krymską, która powstała pod koniec 17 roku, ale na przykład jednym z zastępców, no musi być, to jest jakiś taki z klucza, jest pan Stefan Mustafa Sobolewski. Sobolewski, nasz człowiek, Tatar litewski. I Sulkiewicz oczywiście jest jednym z członków tego stowarzyszenia. I między innymi dołączają także inni. Aleksander Mucharski, nazwisko łatwo mówi, o co chodzi. Dawid Tuchan Mirza Baranowski, obaj Tatarzy litewscy. Można powiedzieć znowu, straszna nadreprezentacja. Jesteśmy w awangardzie, jeśli mogę tak powiedzieć, my, ze względu na tą identyfikację z dziedzictwem Rzeczpospolitej. No i był pomysł, żeby przewieźć ten korpus z Odessy do Krymu, żeby tam walczył z bolszewikami. Szkoda, że to nie nastąpiło, bo wtedy no, byłoby lepiej dla generalnie przyszłości Krymu, ale były problemy logistyczne, to nie była łatwa operacja. A druga sprawa to jednak Kijów, rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej, nie do końca był przekonany do tego pomysłu, bo chciał, zaraz wam o tym chciał integracji Krymu z Ukrainą, natomiast w przypadku Tatarów Krymskich to było, część mówiła nie, chcemy niepodległości, część mówiła tak, ale. I tu była kwestia, na jakich warunkach, diabeł tkwi w szczegółach. Ale komisarz wszechrosyjskiej muzułmańskiej szury, czyli Rady Wojskowej, który był przy właśnie Ukraińskiej Republice Ludowej, Dawid Tuchan Mirza Baranowski, przed chwilą go poznaliście, o którym wam opowiemy w następnym podcaście, zwrócił się do ministra obrony narodowej Ukraińskiej Republiki Ludowej z pozwoleniem na przewiezienie tego korpusu i napisał tak, że trzeba pilnie przerzucić wszystkie wojska muzułmańskie stacjonujące na terytorium Ukrainy na Krym, skąd po zakończeniu organizacji łączności z obwodem Wołgi oczekuje się, że część żołnierzy zostanie przerzucona do Kazania. Po prostu wielki turan z Krymu do Kazania, jak w XVI wieku Girejowie. Rozbrojenie jednostek muzułmańskich wywrze wyjątkowo niekorzystne wrażenie na muzułmanach z regionu Wołgi, nie tylko Tatarzy, ale też Baszkirzy i Krymu i długo będzie utrudniać nawiązanie przyjaznych stosunków między Ukraińcami a właśnie tymi narodami. Ale jednak Ministerstwo Obrony Narodowej powiedział, że dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani. No więc jednocześnie, co jest paradoksem, na samym Krymie krymscy Tatarzy współpracują z Ukraińcami i pokonują bolszewików. Tak? To są te paradoksy polityka, a sprawy wojskowe. Na przełomie kwietnia i maja 18 roku Niemcy rozbroili korpus. Została część do mniej więcej połowy czerwca właśnie Odessa i okolice, Tyraspol, to jest stolica tego potworka Naddniestrza, a następnie część ich jednak przetransportowano na Krym. I miały być te siły wykorzystane do, prawda, stworzenia własnych sił zbrojnych. Ale, te jednostki, przepraszam, ale żołnierze, ale tu jest ten problem, że jak popatrzycie, to jest tak, Niemcy, tak samo jak z Ukraińską tą Republiką Ludową, a potem z Hetmanatem Skoropadzkiego, chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko. To znaczy, chcieli, żeby były państwa takie klienci, ale z drugiej strony nie chcieli, niech sobie mają jakieś siły zbrojne, swoją armię, ale nie za dużą. Tak? No i to niezdecydowanie niestety potem miało negatywne konsekwencje. Czyli taki protektor, ale ze swoją agendą. No więc Sulkiewicz jedzie z Odessy już na wyzwolony Krym. I w czerwcu, tak jak wam mówiliśmy, 18 roku powołuje rząd. O ministrach innych Tatarach litewskich wam opowiemy. On będzie, ten rząd funkcjonował do listopada. I oczywiście będzie przykładem tego, co wam mówiłem, naprawdę multikulti, bo w rządzie mamy Niemców, Rosjan, mamy też, jak spojrzymy niżej wśród urzędników, to będą różni urzędnicy, w tym Polacy, Żydzi, prawda, spotkamy Greków, opowiadaliśmy wam o tym Ormian, Karaimów i tak dalej. Kiedy przestał być premierem Sulkiewicz w listopadzie 18 roku, jeszcze trochę pobył na Krymie i pojechał przez Rumunię do Azerbejdżanu. O tym wam już opowiadaliśmy dawno temu w Lechistanie, bo tam znowu odegrał bardzo ważną rolę, bo został szefem sztabu i zajął się budową armii azerskiej i rusza z nim, jak też to znacie z naszych poprzednich podcastów, wiecie o tym, no to ruszyli też z nimi inni Tatarzy litewscy. I też, jak widzicie, nie tylko budowali Krym, ale budowali Azerbejdżan. Dlaczego Azerbejdżan? Bo właśnie ta Demokratyczna Republika Azerbejdżanu, albo Azerska Demokratyczna Republika, to jest tak naprawdę pierwsza świecka demokratyczna republika z jakimś uznaniem międzynarodowym, w odróżnieniu od Krymu, która wprowadziła prawa wyborcze i równość dla kobiet, dla mniejszości, wyznawców innych religii. To jest pierwszy taki przypadek w świecie islamu i oczywiście znacznie wcześniej niż wiele krajów na przykład w Europie. I Krym był formalnie, nie był niepodległy, ten Republika Ludowa, bo Tatarzy krymscy mówią, nie, my byliśmy pierwsi, ale on formalnie nie był niepodległy. Większość mieszkańców to nie byli muzułmanie, to jest druga różnica. Oczywiście niektóre elementy, które tu wymieniliśmy, cechy tej Azerskiej Demokratycznej Republiki, znajdziemy w historii islamu. Na przykład jak spojrzycie na prawa innych religii, wyznawców innej religii niż islam, że mają równouprawnienie, to spotkamy u Osmanów. Oczywiście z praktyką było gorzej, ale spotkamy w XIX wieku w różnych deklaracjach, konstytucjach i tak dalej. A tak naprawdę, i znowu to jest Krym niezwykle ciekawy, taki pomysł, i to jest ewenement, można powiedzieć, coś, prawda, awangarda, jeśli chodzi, prekursorskie działania, jeśli chodzi naprawdę w skali świata, to jest jeden z ostatnich, przedostatnich tak naprawdę, Han krymski, przypominający bardzo Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na zasadzie próba budowy nowoczesnego Krymu, państwa, modernizacji, oświecenia i tak dalej. Człowiek, który studiował w Wenecji, tak? I który chciał pod protekcją rosyjską. Tam też były takie relacje z cesarzową Katarzyną, tu zostawiam trzy kropeczki, tak? I między innymi miał tą ideę i wprowadzał, jeśli chodzi o prawodawstwo, równość wobec prawa, bez różnicy na religię i wyznanie. Więc to było prekursorskie, dlatego ten Krym też jest taki fascynujący, ale żebyście pamiętali, że to nie jest ruch tylko w jedną stronę, tylko w ramach tej wspólnej rodziny turkijskiej. Ludów turkijskich, które pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku są popularne, wśród nich idee pantureckie, panturkizm, i oprócz tego ta wizja modernizacji, to spotkamy też Azerów na Krymie. Taką bardzo ciekawą postacią był Yusuf Wezirow, który też jest znany pod pseudonimem Çemen Zeminli. I był on krótko na Krymie wiceministrem spraw zagranicznych, właśnie w rządzie Sulkiewicza. I jego biografia jest niezwykle ciekawa, związana z naszą częścią Europy, bo studiował na Uniwersytecie Świętego Włodzimierza w Kijowie i mieszkał w Kijowie przez parę lat. Można go uznać, tego Yusifa albo Yusufa, są różne sposoby, jak się wymawia, że jest takim pomostem między Ukrainą a Azerbejdżanem. Pod koniec I wojny przebywał nawet przez jakiś czas w Galicji Wschodniej i z tamtych czasów opisał wydarzenia w swoich powieściach Studenci i w 1917 roku. Po powstaniu Ukraińskiej Republiki Ludowej założył w Kijowie Stowarzyszenie Azerów i stanął na jego czele, i potem właśnie pojedzie na Krym, jest tam trochę, ale następnie właśnie Azerbejdżańska Republika Demokratyczna mianuje go przedstawicielem dyplomatycznym, posłem przy tym państwie ukraińskim właśnie hetmana Skoropadzkiego, jeździ właśnie i Krym, i Kijów, i następnie został też przedstawicielem dyplomatycznym tej Republiki Azerskiej przy krymskim rządzie krajowym i przy Rzeczpospolitej Polskiej. Więc macie te wątki tutaj, że jak widzicie, z perspektywy Azerbejdżanu jest pewne myślenie w kategoriach, okej, to jest coś, przestrzeń Rzeczpospolitej. I przez kilka miesięcy w 19 roku jeszcze na Krymie pełnił stanowisko doradcy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pisał tam artykuły i wydał książkę o Tatarach litewskich na Krymie. Azer, tak? Jak widzicie. Potem trafił do Azerbejdżanu, migracja. W 26 roku powrócił do Związku Radzieckiego. I to był ten rok, kiedy w Baku zapadła decyzja, żeby wprowadzić alfabet łaciński dla wszystkich ludów turkijskich. Jak wiecie, dzisiaj jest taka sytuacja, że Tatarzy krymscy mogą, Azerowie mogą, ale w Rosji nie można. Jak ktoś próbuje, to oczywiście sąd konstytucyjny stwierdza, że nie można. Trzeba w cyrylicy, tak? Co ciekawe, oczywiście sama idea tego alfabetu łacińskiego to jest związana jednak z Imperium Osmańskim, bo przypominam, na przykład Atatürk urodził się w Salonikach, jego ojciec pochodził z dzisiejszej północnej Macedonii, więc kontakty intensywne z Albańczykami, a oni już w 1908 podjęli decyzję, że bez różnic na wyznanie przyjmują jako alfabet łaciński. Oczywiście trochę czasu zajęło, nim się to umocniło. Wielu wtedy wracało ludzi do Związku Radzieckiego, tak jak Michajło Chruszewski, prawda, bardzo ważny, wybitny ukraiński historyk i też ojciec tej Ukraińskiej Republiki Ludowej. No, losy Yusifa Wezirowa niestety były takie jak wielu tych, którzy zakładali, że ta korenizacja to jest na stałe. Okazało się, że Stalin ma inne plany. Wielkorosyjski, ruski szowinizm w akcji i niestety umarł on w Łagrze. Natomiast jest on bardzo ważną postacią dla literatury azerskiej. Azerowie i też inni naukowcy uważają, że prawdopodobnie to on napisał słynną powieść Ali i Nino, która rozgrywa się, to jest romans między Azerem, muzułmaninem, i dziewczyną chrześcijanką, gruzinką, w Baku w latach 1914-20. Autor napisał tą powieść pod pseudonimem Kurban Said. W 1937 wyszła w Wiedniu. I teraz tak, są różne hipotezy dotyczące autorstwa. Inna to, że napisał ją Lew Nussimbaum, Żyd, który przeszedł w okresie międzywojennym na islam.
O tym jest książka Orientalista.
Tak, dokładnie.
Dość popularna w Polsce.
Tak, Toma Rejsa. Dokładnie, drogi Pawle. To jest w ogóle postać, temat na odrębny podcast, tak mi się wydaje. Dlaczego on musi się u nas pojawić? No obowiązkowo on twierdzi, że się urodził w pociągu. I to jeszcze najlepiej, jeszcze oczywiście transkaukacka kolej, tak? Ale moment. To nie podlega dyskusji, urodził się w Kijowie. I co ciekawe, Kijów jako meeting point Żydów z całego Imperium Rosyjskiego, bo matka pochodziła z Białorusi, ze Słucka, nasza wielka wielkie księstwo litewskie, a z drugiej strony ojciec Żyd z Tbilisi. Natomiast potem wyemigrowali do Baku, gdzie był oczywiście boom naftowy i tam właśnie inwestował w ropę naftową. Więc mamy historię, która wiąże się i z Kaukazem, i z Ukrainą. I o tym pewnie zrobimy podcast, bo wydaje mi się, że w Lechistanie o samym Ali i Nino i tych wszystkich motywach nie robiliśmy podcastu. On się pojawiał
incydentalnie,
bardzo sporadycznie. Natomiast, więc jak widzicie, to jest jeden związek Azerbejdżanu
to
z Krymem.
To może przyniosę egzemplarz Ali i Nino, bo mam, stoi na półce.
Dobrze, przyniesiesz
bardzo
wtedy.
Bardzo tkliwa książka. Tak. W dobrym tego słowa znaczeniu.
Tak, więc i teraz tak, patrzymy dalej, tym razem wracamy do Sulkiewicza i ruszamy do Azerbejdżanu, do Baku. I w Baku na początku kwietnia 1920 roku Sulkiewicz siada do stołu z delegacją polską. Rozmowy mają i inni też azerscy wojskowi, politycy, urzędnicy, cele rozmów. Zawarcie układu sojuszniczego. Na czele polskiej delegacji stał Tytus Filipowicz. To jest postać bardzo ciekawa, jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej. To on z Piłsudskim pojechał do Japonii w trakcie wojny. Pamiętacie, że mamy Sulkiewicza z drugiej strony, to tutaj Piłsudski próbuje zdobyć wsparcie. I tu pamiętajcie, co jest niesamowite. Najbliższym współpracownikiem Sulkiewicza jest Aleksander Sulkiewicz. To samo nazwisko, ta sama rodzina, Czarny Mirza, Tatar, litewski. Tylko jeden jest porządnym oficerem carskim, a drugi jest rewolucjonistą i terrorystą. No takie losy ludzkie. I to on tak naprawdę, słuchajcie, pełnił funkcję kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w listopadzie 18 roku i to on podpisał depeszę notyfikującą powstanie państwa polskiego. Czyli to była ta informacja do innych rządów, do innych państw, powstaje państwo polskie formalnie, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe. W okresie międzywojennym pełnił funkcję ambasadora, posła w różnych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Natomiast wtedy jego wizyta niestety zakończyła się fiaskiem, bo pod koniec kwietnia 1920 roku niestety doszło do inwazji. Azerbejdżan został podbity przez bolszewików. Filipowicza i polskich dyplomatów aresztowano, ale jednak wypuszczono ich. Natomiast Sulkiewicz został aresztowany i rozstrzelany w lipcu 1920 roku z 6 innymi azerskimi generałami. I to chciałbym zakończyć relacją współwięźnia, który napisał tak. Generałowi nakazano podążać za czekistami. Zrozumieliśmy, że nadszedł czas jego śmierci. Nie mieliśmy odwagi spojrzeć mu w oczy. Nie mogliśmy znaleźć odpowiednich słów. Wyprzedził nas generał, który cichym, ale pewnym siebie głosem powiedział słowa, których nigdy nie zapomnę. Cieszę się, że umrę jako żołnierz armii muzułmańskiej. Żegnajcie.
Za tydzień słyszymy się jak zwykle późno, popołudniowo-piątkową porą. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli państwo chcą do nas napisać, to my bardzo gorąco zapraszamy. Czekamy na opinie, komentarze, uwagi. babel@tok.fm babel@tok.fm Do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.